Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piękno ma zbliżać człowieka do Boga, przypomniał papież podczas spotkania z artystami. Od tego wydarzenia rozpoczniemy magazyn. Powiemy też o obchodach 150-lecia ewangelizacji Tajwanu. Na zakończenie zaś ojciec Adam Wąs postara się odpowiedzieć na pytanie, co łączy chrześcijan z muzułmanami, a co nas dzieli. Na sobotni magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Nie lękajcie się konfrontacji z pierwszym i ostatecznym źródłem piękna. Wiara w żaden sposób nie umniejsza waszego geniuszu, waszej sztuki. Wręcz przeciwnie, wynosi ją i ożywia, daje jej odwagę wykraczać ku absolutowi, powiedział papież w Kaplicy Sykstyńskiej do artystów całego świata. Benedykt XVI zaprosił do Watykanu najwybitniejszych przedstawicieli różnych dziedzin sztuki. Wśród ponad 250 twórców było dwóch Polaków, Krzysztof Zanussi i Igor Mitoraj. Inny polski artysta pojawił się w papieskim przemówieniu. Benedykt XVI zacytował bowiem znane słowa Norwida: bo piękno na to jest, by zachwycało, do pracy. Praca, by się zmartwychwstało.
Już na samym początku papież oświadczył, że celem tego niecodziennego spotkania w Watykanie jest odnowienie przyjaźni między sztuką i wiarą. O to zabiegali już jego poprzednicy. Benedykt XVI przytoczył pełne optymizmu i nadziei słowa Pawła VI do artystów z 1965 roku. Wam wszystkim Kościół Soborowy mówi w mojej osobie, jeśli jesteście przyjaciółmi prawdziwej sztuki, jesteście też przyjaciółmi naszymi. Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie pogrążyć się w rozpaczy. To właśnie piękno, podobnie jak prawda, daje sercu człowieka radość.
Chwila obecna jest jednak naznaczona wygasaniem nadziei, nieufnością w relacjach międzyludzkich, co przejawia się w zniechęceniu, agresywności i rozpaczy. Zbyt często propagowane dziś piękno jest złudne, zakłamane i powierzchowne, zaślepiające i ogłuszające. Zamiast pomóc człowiekowi wyjść z siebie i otworzyć go na horyzonty prawdziwej wolności, pociągając ku górze, zamyka go w sobie i sprawia, że w jeszcze większym stopniu staje się on niewolnikiem pozbawionym nadziei i radości. Piękno to jest fascynujące, lecz obłudne, rozbudza żądzę, w tym pragnienie władzy, posiadania, górowania nad innym i szybko staje się własnym zaprzeczeniem. Jego oblicze staje się sprośne, transgresyjne i prowokacyjne. Prawdziwe piękno natomiast otwiera ludzkie serce na głębokie pragnienie poznania, kochania i zbliżenia się do innego ponad mną samym.
Benedykt XVI przypomniał, że na tę transcendentną funkcję piękna wskazywali już starożytni filozofowie, na przykład Platon. Tak pojmowało je od samego początku chrześcijaństwo. Świadectwem tego są niezliczone dzieła sztuki sakralnej, jak choćby Kaplica Sykstyńska z freskami Michała Anioła, mówił papież. Przytoczył on również różne świadectwa związanych z chrześcijaństwem myślicieli. Przypomniał, że dla Simone Weil piękno było wręcz swoistą formą wcielenia Boga. We wszystkim, co budzi w nas czyste i autentyczne doświadczenie piękna, istnieje też obecność Boga, uważała cytowana przez papieża francuska filozof.
W tym kontekście Benedykt XVI ponowił swój apel do artystów, aby konfrontowali się z wiarą, czerpali z chrześcijaństwa inspiracje i byli wiernymi wysokiemu powołaniu sztuki, rozumianej jako via pulchritudinis, droga piękna, otwierająca człowieka na świat i ku górze.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął arcybiskupa Canterbury, Rowana Williamsa. Prymas wspólnoty anglikańskiej przybył do Rzymu na konferencję poświęconą ekumenicznemu dziełu kardynała Johannesa Willebrandsa. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, rozmowa skupiła się na wyzwaniach, jakie stoją na początku nowego tysiąclecia przed wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi oraz na konieczności wspólnego działania i świadectwa dla sprostania tym zadaniom. Podjęto także kwestie związane z ostatnimi wydarzeniami w stosunkach katolicko-anglikańskich. Benedykt XVI i arcybiskup Williams wyrazili wolę kontynuowania i umacniania ekumenicznych relacji, w perspektywie przewidzianego niebawem spotkania komisji przygotowującej trzeci etap międzynarodowego dialogu teologicznego obu stron.
Uroczysta msza z udziałem papieskiego legata kardynała Józefa Tomko zakończyła obchody 150-lecia ewangelizacji Tajwanu. W liturgii w Tajpej, której przebieg transmitowany był na żywo w internecie, wzięło udział 15 tysięcy wiernych z całego kraju oraz przedstawiciele Filipin, Wietnamu, Hongkongu i Makao. Zwieńczeniem obchodów było dziękczynienie za dzieło ewangelizacji oraz świadectwa. W liście przekazanym przez swego wysłannika Benedykt XVI wskazał, że jubileusz ma przypominać o przeszłości, ale jest też zarazem punktem wyjścia do podjęcia zintensyfikowanych działań ewangelizacyjnych. Mówi pracujący na Tajwanie dominikanin ojciec Wojciech Golubiewski.
Kościół zyskał na znaczeniu szczególnie po przyjeździe misjonarzy z Chin, po tym jak zostali oni usunięci z Chin w latach 50., którzy zaangażowali się przede wszystkim w takie dzieła edukacyjno-charytatywne. Powstało wiele szpitali, wiele szkół do tej pory. Zgromadzenia zakonne prowadzą szkoły katolickie, jest również Uniwersytet Katolicki na północy w Tajpej. Ten kościół otrzymywał dużą pomoc też z zachodu, szczególnie właśnie w tych latach 50. Intensywnie się rozwijał do pewnego momentu. Później jak gdyby ten rozwój trochę przystopował. Duże wyzwanie dla kościoła tajwańskiego to jest przede wszystkim znalezienie nowych sposobów ewangelizacji w nowych warunkach. Zależy tutaj wiele od samych Tajwańczyków i nie tylko od duchowieństwa Tajwanu, ale od samych katolików, którzy mają szansę docierania w jakiś sposób z Ewangelią, znając właśnie mentalność miejscowych ludzi, jakby przekazywania Ewangelii w sposób taki bezpośredni. Kościół też na Tajwanie zwraca uwagę na imigrantów, którzy są liczni, imigranci z Filipin, są w tej chwili również imigranci z krajów Ameryki Centralnej, Południowej. To są młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na studia. I Kościół stara się na te wyzwania odpowiadać, ale wydaje mi się, że cały czas potrzebujemy wiele światła Ducha Świętego, w jaki sposób tę ewangelizację właśnie w warunkach tak innej kultury, tak różnej od zachodniej tradycji prowadzić, szczególnie jest to trudne dla misjonarzy, którzy przyjeżdżają z zachodu. Nie ma jakby takiego poczucia, żeby rzesze ludzi napływały, garnęły się do Chrystusa, chciały to chrześcijaństwo odkrywać, poznawać. Wydaje mi się, że Pan Bóg działa w sposób taki bardzo dyskretny i powoli jakby ta Ewangelia przenika do kultury, do umysłowości Tajwańczyków. Cierpliwość na pewno, jakaś nadzieja na to, że coraz więcej ludzi będzie odkrywać właśnie Ewangelię. Natomiast jest to nadzieja na wiele lat, na wiele pokoleń. Nie sądzę, żeby ta sytuacja kościoła czy chrześcijan na Tajwanie uległa jakiejś radykalnej w przyszłości zmianie. W sensie takim, żeby dużo więcej osób chciało właśnie zbliżyć się do Chrystusa przez Kościół. Jest to jedna sprawa. Druga to, wiadomo, cierpliwość konieczna do tego, by mając swoją wrażliwość, swoją kulturę, przyjąć wrażliwość i kulturę tych, z którymi tam pracujemy, do których jesteśmy tam jakoś posłani, co też właśnie wymaga czasu, takiego wzajemnego oswojenia się. Ja jestem od niedawna w sumie, myślę, że tam miejscowi wierni tak trochę przyglądają mi się, jakim ja jestem, w jaki sposób postępuję. Ja też powoli jakby się uczę ich sposobu bycia, ich wrażliwości. No i mam nadzieję, że będę w stanie przekazywać Ewangelię Chrystusa w taki sposób, który będzie przystępny dla ludzi tamtej kultury, że będzie to coś, co będzie ich karmić i że będę tam mógł owocnie służyć, chociaż może właśnie nie zawsze te owoce będą od razu widzialne. W takiej pracy czasem nie widać od razu jakichś znacznych efektów.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Podobieństwa i różnice. Co łączy chrześcijan z muzułmanami, a co ich dzieli? Szanowni i drodzy słuchacze, w naszym cyklu Wobec islamu spotykamy się dziś po raz ostatni. W 99 dotychczasowych audycjach podejmowaliśmy różnorodne zagadnienia z kompleksowej problematyki muzułmańskiej. Odkrywaliśmy współczesne oblicza islamu, analizując jego aktualne zagadnienia. Poznawaliśmy historię tej religii oraz podstawowe wiadomości o jej prawdach wiary i kulcie. W kontekście dialogu międzyreligijnego analizowaliśmy wzajemne relacje wyznawców obu religii. W ostatniej części omawialiśmy wybrane kraje muzułmańskie, podkreślając ich specyfikę oraz istniejące tam problemy. Dziś, na zakończenie, zestawimy jeszcze raz najważniejsze podobieństwa i różnice istniejące między obiema religiami. Chrześcijaństwo i islam są religiami monoteistycznymi i uniwersalistycznymi. Monoteistyczny charakter oznacza, że podkreślają one jedność i jedyność Boga oraz Jego absolutną władzę nad stworzonym światem i człowiekiem. Muzułmanom trudno jednak zaakceptować chrześcijańską prawdę o trójjedynym Bogu. Uniwersalność lub powszechność obu religii wyraża się w tym, że ich przesłanie nie ogranicza się do jednej grupy etnicznej, ale skierowane jest do wszystkich ludzi. Rozumienie siebie jako najwyższej i najdoskonalszej ze wszystkich możliwych religii stanowi podstawę chrześcijańskiej i muzułmańskiej koncepcji o wyjątkowym charakterze. Istotnym elementem obu religii są tendencje ekspansyjne, czyniąc chrześcijaństwo i islam religiami misyjnymi. Chrześcijaństwo i islam, także judaizm, są religiami żywej relacji człowieka z osobowym Bogiem. Wiara jest aktem całkowitego zaufania i bezwarunkowego oddania się osobowemu Bogu, który objawił się w historii jako jedyny, wszechmocny, sprawiedliwy Bóg Stwórca. Wiara jest zarówno dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów aktem indywidualnym i wspólnotowym. Wspólnotami wierzących są po stronie chrześcijańskiej Kościół, po stronie muzułmańskiej Umma. Obie religie uznają Abrahama za ojca prawdziwej wiary. Judeochrześcijańska tradycja uznaje Izaaka za pierworodnego syna Abrahama, natomiast muzułmanie podkreślają, że był nim Ismael. Teologicznym punktem zapalnym w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich jest sprawa ostateczności objawienia. Islam głosi, że jest nim Koran, który zastępuje wszystkie wcześniejsze objawienia. Stanowisko to stoi w konflikcie z przekonaniem chrześcijan, którzy wierzą, że ostateczne i pełne objawienie Boże dokonało się 6 wieków wcześniej w Jezusie Chrystusie. Islam pojmuje chrześcijańskie objawienie wyłącznie jako przygotowanie na przyjście Mahometa i islamu. Najważniejszy teologiczny argument obu stron dotyczy przekonania o byciu tą jedyną prawdziwą religią. Absolutne roszczenie prawa do prawdziwości potęguje napięcie między wyznawcami obu religii. W historii spory chrześcijan i muzułmanów wyszły poza kwestie religijno-teologiczne, czyniąc z wyznawców obu religii wrogów politycznych. Powstałe w tym kontekście konflikty oraz głoszona przez wieki ekskluzywistyczna teologia obu religii wycisnęły piętno na wzajemnych relacjach. Człowiek jest w obu religiach uznawany za dzieło Boże. Chrześcijanie wierzą, że nosi on w sobie obraz i podobieństwo Stwórcy, ale ciąży nad nim jednak grzech pierworodny i dlatego potrzebuje odkupienia. W islamie człowiek nie jest ani obrazem Boga, ani nie jest obarczony piętnem grzechu. Człowiek jest na ziemi zastępcą Boga, któremu winien jest bezwzględne posłuszeństwo. Islam z szacunkiem odnosi się do Jezusa, którego nazywa Isa, któremu Bóg przypisał ważne miejsce w dziejach relacji Boga z ludzkością. Zgodnie z tradycją muzułmańską, Jezus wraz z innymi prorokami, m.in. Adamem, Abrahamem, Mojżeszem, przygotowuje drogę Mahometowi. Niezależnie od wyjątkowego charakteru swego posłannictwa, Jezus dla muzułmanów nie jest Synem Bożym, lecz wyłącznie człowiekiem. Muzułmanie odrzucają chrześcijańską naukę o wcieleniu, synostwie Bożym oraz ukrzyżowaniu i zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Muzułmanie oddają również szczególną cześć Maryi. Jest ona jedyną kobietą nazywaną w Koranie po imieniu. Matka Jezusa jest dla muzułmanów osobą w szczególny sposób wybraną przez Boga, ale nie jest Matką Bożą, pozostając tylko dziewiczą matką proroka Jezusa. Wyznawcy islamu z szacunkiem odnoszą się do świętej księgi chrześcijan, których podobnie jak Żydów nazywają ludem księgi i dlatego nie utożsamiają ich z niewiernymi. W przekonaniu muzułmanów chrześcijanie sfałszowali jednak otrzymaną od Boga księgę Ewangelię, ale nie w formie czterech ksiąg. Dlatego konieczne było kolejne objawienie, które przyjęło formę koraniczną. Według muzułmanów wielu chrześcijan prowadzi życie niemoralne. Spożywanie alkoholu, prostytucja to argumenty, które są często podawane. A przez tworzenie obrazów i ikon chrześcijanie łamią biblijny zakaz czynienia podobizn Boga. W opinii muzułmanów nawoływanie Jezusa do miłowania nieprzyjaciół i prowadzenia życia bez przemocy oraz nierozerwalny charakter małżeństwa są dla muzułmanów niezrozumiałe, utopijne, a tym samym trudne do zrealizowania przez zwykłego śmiertelnika. Chrześcijaństwo ze swej strony krytykuje islam za dżihad i poligamię. Chrześcijan i muzułmanów łączy natomiast modlitwa, post i jałmużna. Nawet jeśli obie tradycje różnią się w szczegółach tych praktyk, to jednak w istocie dążą do tego samego celu. Podobne w obu tradycjach są również prawdy wiary dotyczące życia po śmierci. Nowy rozdział w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich otwarł Sobór Watykański II, dając katolikom teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego. Przełomowy w tym względzie był pontyfikat Jana Pawła II. Po raz pierwszy w historii papież nazwał muzułmanów siostrami i braćmi w wierze Abrahama, cytował Koran i odwiedził meczet. Dialogowy klimat między wyznawcami obu religii zaowocował w 2007 roku ważnym dokumentem muzułmańskim, który 138 uczonych skierowało do przywódców chrześcijańskich na całym świecie. W tekście zatytułowanym Jednakowe słowo dla nas i dla was podkreślili możliwość prowadzenia dialogu, którego podstawą jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Trudno byłoby jednak o poprawę stosunków między chrześcijanami i muzułmanami, gdyby nie soborowa deklaracja Nostra Aetate, która była swoistym przewrotem kopernikańskim w relacjach między wyznawcami chrześcijaństwa i islamu. Po 44 latach jej przesłanie jest ciągle aktualne, dlatego na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć numer 3 tego dokumentu poświęcony islamowi. Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, czcicieli jednego Boga, żyjącego i samoistnego, miłosiernego i wszechmocnego, stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi. Muzułmanie starają się również poddawać z całej duszy jego ukrytym postanowieniom, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego islamska wiara chętnie się odwołuje. Jezusa wprawdzie nie uznają za Boga, czczą go jednak jako proroka, a jego dziewiczą matkę Maryję darzą szacunkiem i niekiedy pobożnie ją wzywają. Oczekują nadto dnia sądu, kiedy Bóg odda zapłatę wszystkim wskrzeszonym ludziom. Dlatego cenią życie moralne i czczą Boga szczególnie przez modlitwę, jałmużnę i post. Nawet jeśli w ciągu wieków powstawały między chrześcijanami a muzułmanami liczne spory i uczucia wrogości, Święty Sobór zachęca wszystkich, aby zapominając o tym, co było, czynili szczere wysiłki zmierzające do wzajemnego zrozumienia i dla dobra wszystkich ludzi dbali wspólnie o sprawiedliwość społeczną, dobro moralne, a także o pokój i wolność oraz je wspierali. Szanownym słuchaczom dziękuję za uwagę. A Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego, szczególnie zaś księdzu Józefowi Polakowi i pani Beacie Zajączkowskiej, jestem wdzięczny za pomysł i życzliwość, jaka towarzyszyła opracowaniu tej audycji. Moje podziękowanie kieruję również na ręce ojca Andrzeja Danilewicza, który mimo rozlicznych obowiązków jako przełożony prowincjalny księży werbistów w Polsce znajdował czas na przygotowanie dźwięku. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc w przygotowaniu tej audycji. Szczęść Boże.
Przypomnę, że ojciec Adam Wąs ze swoją rubryką Wobec Islamu gościł na naszej antenie przez ponad 3 lata. Dziękuję mu za kompetentne i interesujące zaznajamianie nas z islamem. A z Państwem żegnam się, zapraszając do słuchania nas jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.